w dzisiejszym odcinku.
Ale 60% mojej pracy z dziećmi i z młodzieżą to jest trochę naprawianie tego, co psuje szkoła. Niestety.
W szkole się powinno nauczyć,
tak.
A nie zadajemy pracę domową, żeby się zaczęły uczyć.
Tak.
No a to co robimy w szkole?
Tak.
Nie? Nie wiem, bo ja może czegoś nie rozumiem, ale...
Model, do którego niezwykle zniechęca szkoła, nie? Która
tak.
mówi,
tak.
nie wolno popełniać błędów, jedynka to jest coś, czego musicie unikać najbardziej. I
okay. Pracownicy widzą, że nie dostają na co dzień pomocy, nie ma nastawienia na relacje, na inne, a tu przyjeżdża, oni zarabiają na niższą krajową, a przyjeżdża ktoś, kto dostaje, nie wiem, 100, 200, 300 tysięcy za koncert.
Stworzenie całego centrum wyniknęło z potrzeby oddolnej, ponieważ ja długi czas pracowałam sama w gabinecie jako psycholożka i spotykałam się z dziećmi i ich rodzinami.
Faktycznie, że psychologów i psychiatrów jest za mało w stosunku do dzisiejszych czasów, albo czasy są złe. Bo ja to zawsze tak mówię.
Ja nie jestem fanem szkół, fanką szkół, więc otworzyłeś jakąś puszkę Pandory teraz.
Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału, a jeśli chcesz wziąć udział w nagraniach, zgłoś się do nas.
Sponsorem odcinka jest Open Nexus, twórca fundacji Kreatywni dla przyszłości.
Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Świadomie Myśląc. Dziś moim gościem Paulina Gołaska-Ciesielska. Jakbym cię miał określić, i psycholożka, ale też działająca w fundacji. Fundacji, której jesteś współzałożycielem, Centrum Wspierania Relacji. Działasz też generalnie w obszarach nie tylko samego pomagania pacjentom, ale jesteś też redaktorem naczelnym czasopisma Człowiek i Relacje, czyli patrzysz na to, żeby, widzę, pomagać też jeden do wielu. Pewnie stąd też ta fundacja. Witam cię serdecznie.
Bardzo miło, dzięki.
Czy chciałabyś coś dopowiedzieć do tego wstępu? Podzielić się jakimiś takimi rzeczami, które mogłem przeoczyć w tym momencie, bo się tak długo nie znamy?
Myślę, że wszystko ująłeś w punkt. Może jedynie warto podkreślić, że fundacja jest fundacją relacyjni i Centrum Wspierania Relacji jest osobnym tworem, przy którym fundacja działa. Na razie są to rozgraniczone dwie jednostki, natomiast bardzo dużo w tej chwili robimy, żeby je połączyć w niedalekiej przyszłości.
A żebym właśnie zrozumiał, to czym jest fundacja, a czym są relacyjni? Żeby też widzowie...
Jasne. Centrum Wspierania jest ośrodkiem, który działa na rzecz rodzin, jest formalnie działalnością gospodarczą, czyli firmą. I przy tej firmie została powołana Fundacja Relacyjni, trochę w takim modelu fundacji, która pozyskuje środki zewnętrzne na to, żebyśmy mogli działać jak najbardziej nieodpłatnie i bądź częściowo odpłatnie, czyli żebyśmy mogli przyjmować osoby, no nie pobierając za to pieniędzy. Na tamten czas, kiedy zakładałam centrum, a potem fundację, było to dla mnie łatwiejsze, żeby rozgraniczyć te dwie jednostki. W tej chwili, zakładając fundację, raczej dąży się do tego, żeby fundacja miała działalność gospodarczą. No my zdecydowaliśmy się to rozgraniczyć, ale na dłuższą metę wydaje mi się, że jest to w tej chwili już trudne, żeby prowadzić te dwa twory, więc dążymy do tego, żeby je scalić.
I będzie się to nazywało Relacyjni po prostu.
I będzie Fundacja Relacyjni, tak, przy którym będzie działał Ośrodek Centrum Wspierania Relacji.
Okej, bardzo fajnie. Widzę, że te relacje na pierwszy ogień idą, czyli są takie chyba najważniejsze. Dobrze to odczytuję?
Dobrze to odczytujesz i to rzeczywiście jest, ja się czasami uśmiecham, że to jest taka moja fiksacja, takie słowo. Ja w ogóle przede wszystkim pracuję z osobami w spektrum autyzmu, głównie z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi. Natomiast w centrum spotykamy się z różnymi rodzinami, w zależności od tego, czym interesuje się dany terapeuta czy terapeutka, no z takimi rodzinami pracuję czy współpracuję. I to słowo fiksacja jest takim słowem dość charakterystycznym dla języka myślenia o spektrum. Także ja się zawsze śmieję, że ta relacja to jest jakaś moja fiksacja właśnie. Czyli takie duże zainteresowanie. Uśmiecham się, bo to z jednej strony jest tak z przymrużeniem oka, natomiast z drugiej rzeczywiście bardzo nam zależało na tym, żeby stworzyć miejsce, które nie tylko będzie takim ośrodkiem, gdzie ludzie przychodzą na godzinę, wychodzą, ale gdzie będziemy dążyli do tego, żeby zbudować wspólnotę, nie wiem, czy to nie jest za duże słowo, ale grupę osób, które dobrze się czują między sobą i myślę tutaj zarówno o pracownikach, o terapeutach i osobach, które z nami na co dzień są, ale właśnie też o rodzinach i chyba nam się to udaje i wydaje mi się to dużym sukcesem. Jeszcze zważywszy na to, co zadziało się w czasie pandemii, to mam wrażenie, że no, jesteśmy w dobrym miejscu i w dobrym czasie, choć może lepiej byłoby, gdybyśmy nie byli tak bardzo potrzebni. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli.
Wiem, macie dużo pracy. Właśnie o tym chciałem porozmawiać. Może byśmy pociągnęli ten, dlaczego relacje twoim zdaniem są tak ważne? Bo niektórzy mówią, a relacje, ważne są wyniki. Żeby moje dziecko, i to się zaczyna od, moje dziecko ma być najlepsze, moje dziecko ma uzyskać najwięcej punktów na świadectwie, moje dziecko ma się dostać tam i tam. Zaczynam się zastanawiać, czy to są ambicje rodziców czy dzieci, to jest jedno. Jak ta presja później ma wpływ na dziecko. Nie mówię, żeby w drugą skrajność pójść, że luz pas, dajemy sobie poleżeć dziecku 24 godziny i to nie dążymy. W ogóle gdzie są te relacje umiejscowione i czy my je rozumiemy jako Polacy, czy jak one są ważne?
Myślę, że coraz bardziej i paradoksalnie czas COVID-u chyba nam w tym pomógł, żeby zobaczyć, jak to jest ważne. W szczególności no, te wyniki dotyczące na przykład zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w tej chwili czy po COVID-zie bardzo były takie niepokojące i bardzo zwróciły uwagę na to właśnie, że czego dzieci naprawdę potrzebują, czy czego młodzież naprawdę potrzebuje. No i z samych rozmów też, to nie tylko właściwie dzieci i młodzieży dotyczy, bo z samych rozmów, czy z dorosłymi, czy właśnie z nastolatkami, no bardzo wyraźnie słychać, jak mocno są samotni i że to właściwie wysuwa się na pierwszy plan, a w momencie, kiedy czują się samotni, czują się, nie wiem, smutni, czują się, jakoś brakuje im poczucia sensu, czy poczucia przynależności, no to nie ma do końca siły i nie ma do końca motywacji i nie ma do końca często chęci do tego, żeby osiągać te wyniki, o których mówisz. Bo ja akurat uważam, że to jest, no, że ambicja jest w porządku i to nic złego, jeżeli ktoś ma ochotę, nie wiem, przekraczać swoje granice, robić wielkie rzeczy, robić różne rzeczy. Natomiast myślę, że trudno znaleźć tą siłę i trudno znaleźć motywację wtedy, kiedy nie ma się dobrego podłoża i nie ma gdzie zapuścić korzeni, żeby te skrzydła rozwinąć. No to już tak może banalnie trochę powiem, ale bardzo w to wierzę.
Powiedziałaś właśnie o takim symptomie, że ludzie są samotni. Wspomniałeś też o badaniach i bym chciał, dlaczego są samotni, co jest przyczyną i raz z badań, które przytoczyłaś, albo też z własnego doświadczenia, z takich przeczuć twoich, albo tego, co uważasz, żebyśmy te dwie perspektywy poznali. Może one są spójne i okej, to będzie jedna wtedy, ale jak uważasz, dlaczego jesteśmy samotni?
O badaniach myślałam typowo po pandemii i o tej fizycznej izolacji, w której byliśmy przez długi czas i tym braku fizycznego kontaktu. I ja myślę, że mimo nawet tego, że pandemia się już zakończyła czy wygasiła, to wcale tego fizycznego kontaktu więcej nie mamy. Ja nie wiem, to może będzie takie proste myślenie, natomiast to, co przychodzi mi do głowy, to, że brakuje czasu na to, żeby się spotykać i rozmawiać. I rozmawiać bardziej poważnie czy bardziej głęboko. Bo to, o czym teraz na przykład myślę, co robimy i co uważam za bardzo, bardzo wartościowe i mocno w to idziemy, to są spotkania różnego rodzaju grup. I to nie są grupy typowo terapeutyczne, takie prowadzone przez psychologów i psychoterapeutów, tylko to są raczej grupy spotkaniowe, albo rówieśnicze, albo samopomocowe, albo grupy wsparcia, na przykład prowadzone przez, nie wiem, mamy grupę wsparcia dla rodziców osób w spektrum autyzmu, prowadzoną przez rodzica czy rodziców osób w spektrum. Czyli takie no nietypowo profesjonalne, chociaż to są bardzo dobrzy eksperci przez doświadczenie, akurat myślę o tych naszych prowadzących. Natomiast do czego zmierzam, że to są spotkania, kiedy my sobie siadamy i przez te półtorej godziny czy godzinę rozmawiamy w dużej bliskości i to wcale nie zadziewa się tam jakaś niesamowita terapia w takim technicznym rozumieniu. Natomiast mam wrażenie, że to jest bardzo wzmacniające te osoby, które przychodzą. Dla nas jest to wzmacniające, no bo ja też uczestniczę w tych spotkaniach, niektórych z nich przynajmniej. To jest no po prostu dobre źródło dobrej energii na kolejny czas.
Okej, właśnie między innymi dlatego, chociaż to jest bardzo długa droga i ciężka, trudna, Obraliśmy taki kierunek w firmie, żeby iść w kierunku firmy turkusowej, właśnie opartej na relacjach, chociaż to długa droga przed nami. Uczymy się ze sobą rozmawiać, rozwiązywać konflikty i to jest często tłumione wręcz. Ludzie nie mają takiej naturalnej sprawczości do tego, żeby wyrażać swoje zdanie, swoje opinie. Nie wiem, czy szkoła ma na to taki wpływ, ja staram taką hipotezę.
Ja nie jestem fanką szkół, więc otworzyłeś jakąś puszkę Pandory teraz. Myślę, że tak. Chociaż pewnie będę w tym mocno subiektywna i radykalna, natomiast może przesadzam, chciałam powiedzieć 80%, ale 60% mojej pracy z dziećmi i z młodzieżą to jest trochę naprawianie tego, co psuje szkoła. Niestety. Nie będę mówić o różnych szkołach personalnie czy instytucjonalnie, natomiast mamy szkoły, z którymi współpracujemy i które są świetne, to też warto powiedzieć, że są szkoły, placówki, które naprawdę robią dużą, dobrą robotę, ale są też szkoły, które dzieciaki bardzo tak wciskają w jakieś takie ramy i tłumią to, o czym mówisz. I dużo czasu zajmuje, zanim takiego stłumionego, takiego zduszonego dzieciaka nauczy się, czy odważy się do tego, żeby mówił właśnie głośno o różnych swoich potrzebach, o tym, co się w nim dzieje, o tym, czego w tej chwili potrzebuje. No, to jest smutne, nie? Bo mogłoby tej pracy dla nas nie być, nie? Znowu do tego się odwołuję, że gdyby te warunki były...
Znalazłabyś sobie wartościowe zajęcia.
Tak, ja tam łatwo sobie różne zajęcia znajduję, więc bym sobie znalazła. Także to jest trochę smutne.
Bardzo duża empatia tutaj, czuję ją właśnie, że nie przez przypadek się tym zajmujesz i nie jest to taki temat ci obcy. Wspomniałeś 60% pracy właśnie twojej, to jest ta szkoła, która to psuje. Ja to tylko potwierdzę. Chciałem zachować anonimowość nauczyciela, z którym rozmawiałem, ale powiedział właśnie, że na Radzie Pedagogicznej czuje się niewysłuchany, jak nauczyciele oponują, żeby coraz więcej prac domowych i innych tam zadawać, gdzie dzieciaki siedzą po 7, córka moja w 8 klasie ma po 8-9 godzin dłużej, więcej niż ja pracuję. Nieraz się śmieje ze mnie, że więcej w szkole przebywa, jeszcze dochodzą jakieś zajęcia dodatkowe o 7, tam często mają 10, tak. Czy ten, no naprawdę nie wiem, jak ona jest w stanie to wydać. Jeszcze dostaje zadania domowe i ten nauczyciel z innej perspektywy powiedział właśnie mi, że on uczy na korepetycjach osoby i one się otwierają i on głównie znaczną część czasu poświęca na to, żeby te dzieciaki wyrzuciły z siebie te emocje, które w nich są związane ze szkołą. Nie? I to takie błędne koło, które powoduje nauczyciele chcą dobrze nawet, bo chcą zadawać pracę domową, żeby się dzieci... bo zadałem pytanie, bo w Radzie Rodziców jestem niestety, właśnie nie będzie mieć się na Radzie Rodziców, ale w każdym razie padła propozycja, żeby 7-8 klasy było w statucie szkoły, że nie mają prac domowych, a teraz chcą nauczyciele to zmienić. I jakby podpisałem petycję rodziców, żeby tego nie robić. Poprosiłem też wychowawczynię naszej klasy, żeby przedstawiła to na Radzie nie jako bunt nasz, czy nie wiem, nie chcemy, żeby się nasze dzieci nie uczyły, bo tak to może być odebrane, jak ktoś przedstawia petycję, tylko jako coś, co pokazuje, że nie są to metody, że jeżeli dziecko 8 czy 9 godzin spędza w szkole, to w szkole się powinno nauczyć, a nie zadajemy pracę domową, żeby się zaczęły uczyć. Tak. No a to co robimy w szkole? Tak. Nie wiem, bo ja może czegoś nie rozumiem, ale wydaje mi się, że chyba w szkole to chyba jest to miejsce.
Ja mam tak, podobne zdanie, natomiast rozumiem, że to jakoś nie wychodzi, że coś się takiego dzieje, że rzeczywiście ten model nauki w szkole dla szkoły nie wychodzi. Dzieciaki o tym rzeczywiście mówią, że dostają bardzo dużo zadań domowych po to, żeby przerabiać materiał, czy gonić ten materiał, który...
Gonić materiał, tak. W ogóle, który jest... Nie chciałbym, nie chcę zrealizować z dupy, dobra, przepraszam, ale no jest, no. Te rzeczy, które się uczą, to nawet nauczyciele... Ja zadaję im prywatnie raz pytanie. Uczy pani tam protistów innych, tam powiedzmy Wielożka, albo ktoś inny z wychowawczynią z matematyki rozmawiałem, żeby uzasadniła. Ona mówi, że nie potrafi niektóre rzeczy uzasadnić i powiedzieć dzieciakom, dlaczego muszą się tego uczyć. Inni nauczyciele również to mają, ale wszyscy brniemy w to,
tak.
A mało tego, ustawa o świecie wcale tego nie nakazuje. Tam podstawa programowa jest znacznie bardziej okrojona. Tego, co w podręcznikach, to jest bzdura i I pierwsze to trzeba odłożyć podręczniki w ogóle w kąt i przestać je, bo to jest jakaś napędzająca się fala.
Tak, tak.
I potem wymagamy i teraz chciałem pokazać, wychowawczyni fajnie to przyjęła, że pójdzie na radę, żeby nie tylko to pismo, żeby znowu konfliktu nie wywoływać, że tu rodzice nagle, nie wiem, buntują się, żeby się dzieci nie uczyły. No, nie o to nam chodzi, ale takie błędne koło. Nauczyciele chcą, żeby się dzieci uczyły, to jest fajne, tylko metody dobierają złe. Więcej prac domowych powoduje większą frustrację wśród dzieci. One to odbija się na nauczycielach. Nauczyciele też odbija się to na sytuacji w domu. W domu rodzice na nauczycieli. Na ten, i to jest takie błędne koło, gdzie ci nauczyciele de facto też są nieszczęśliwi.
Tak,
są
tak.
W jakimś kole.
Zgadzam się.
Nie wiem, czy my w końcu to możemy przerwać. Czy masz pomysł, jak to przerwać?
Nie mam pomysłu, jak to przerwać. To znaczy, przychodzą mi różne buntownicze, właśnie jakieś rewolucyjne pomysły, a to pewnie nie tędy droga. Nie wiem. Na razie mam wrażenie, że my w dużej mierze gasimy pożary u nas, czasami ratując też dzieciaki, tak mówię z uśmiechem, bo też jakoś się staram z poczuciem humoru do różnych rzeczy podchodzić, natomiast no, są też ta ciemna strona, gdzie rzeczywiście mamy bardzo dużo dzieci w kryzysach, w ósmej klasie, w klasie maturalnej, gdzie jeszcze dochodzi stres ten egzaminacyjny i takie ciśnienie związane z tym, że no właśnie jakimś takim parciem na wyniki mam wrażenie. Oczywiście też dużą niewiadomą, jeśli chodzi o przyszłość, wyborem szkoły czy wyborem studiów, to też robi swoje. Natomiast no, rzeczywiście mamy dużo, dużo dzieci w poważnych kryzysach. Już teraz się nauczyliśmy trochę dzięki doświadczeniu, że te dzieciaki, które mamy w ósmej klasie, czy właśnie w maturalnej, to profilaktycznie tego wsparcia dajemy im więcej, bo wiemy, jak duże to jest obciążenie. Nie?
Ja powiem przykład. W ogóle cel powinniśmy mieć, bo dla mnie celem samym w sobie nie jest to, żeby dziecko poszło na studia, bo to nie jest, to może być jakby jedno z narzędzi, czy jedno z pomocy do tego, żeby zrealizować tam wyższe cele, ale generalnie chyba powinno nam zależeć na dobrostanie w społeczeństwie, na tym, żebyśmy byli szczęśliwym narodem. Bardzo interesowałem się fińskim modelem nauczania, dlatego, że tam ludzie uważają się za jednym z najszczęśliwszych, a wcale nie mają warunków ku temu, jakby ani tam słońca za dużo nie ma, a jednak coś tam zrobili. I to się okazało, że źródło tkwiło w edukacji. W latach 80. jakby przeszli bardzo gruntowną reformę tej edukacji, poszli w innym kierunku. Mało tego, mimo że mają luzackie podejście do edukacji, to są zawsze w pierwszej dziesiątce tych najlepiej badających, czyli pokazane, że nie jest to celem dla nich, żeby być pierwszym, ale i tak w czołówce, nie? Że pokazuje, że to można.
Tak, bo ja bardzo w to wierzę, że jak, wiesz, człowiek czuje się dobrze i jest w dobrych warunkach i czuje, że może się rozwijać, no to się uruchamia ta wewnętrzna motywacja i chęć rozwoju, nie? Że my to mamy wpisane w DNA nasze, tylko mogą być takie warunki, no że nie jest to możliwe, że ten potencjał jakoś nie może się uruchomić czy uaktywnić, nie? No ja w to bardzo, bardzo wierzę, że jeśli rzeczywiście zorganizować te warunki takie, żeby człowiekowi było dobrze, no to uruchamia się ciekawość, uruchamia się motywacja, uruchamia się chęć zdobywania nowych terenów, no i to wydaje mi się dużo lepszą wizją niż wizja zmęczonych, sfrustrowanych, takich nie wstających już z podkówką dzieci, czy potem dorosłych, którzy odbębniają swoje, wracają i czują się mocno nieszczęśliwi. Nie?
Ja nawet powiem o swoim doświadczeniu z siódmej klasy, gdzie prowadziłem takie jedne zajęcia doświadczalne z przedsiębiorczości dla tych dzieciaków. To jest szkoła wiejska, więc jakby nie było się 11, ale wśród 11 na przykład zapytałem, kto by coś, czy ma ktoś już pomysł, jakby co by chciał robić. I tam jedna osoba się zgłosiła, że chciałaby być rolnikiem. Mówię, świetnie, tam pociągnąłem temat. Druga, że na przykład studio tatuaży by chciała założyć. I to jest to, że jak szkoła by odkrywała talenty, rzeczywiście pozwalałaby tym dzieciom profilować się, to wtedy one by były szczęśliwsze, bo by dobrały metody. Nawet jakby się nie dostały do jakiejś najlepszej szkoły średniej albo przez studia, to ważne, że będą robiły to, co kochają, to gdzie serducho potrafią włożyć. I to już samo w sobie jest sukcesem i rodziców, i tego dziecka, i szkoły, która wydobyła te talenty z tego dziecka, prawda?
Tak, plus jest przecież bardzo dużo dróg dojścia do tego samego celu i to wcale nie musi być taki szablon pod tytułem super podstawówka, super liceum, super studia i coś tam na końcu, nie? Że to może być te
taki
drogi...
klucz jakiś tak, dziwny.
Tak, jakiś taki schemat i ja też mam takie wrażenie na przykład na tych grupach rodziców, że dla nich to jest niezwykle wartościowe, jak jest na przykład taki rodzic, który odważył się i wyszedł trochę poza ten schemat i on opowiada o tych doświadczeniach i mówi o tym, że różne rzeczy się udały i oni słyszą to i zaczynają mieć chęć, żeby próbować też trochę poza ten schemat wyjść. I to jest no, bardzo, bardzo wartościowe moim zdaniem, że to ich odważa, nie? Do tego, żeby nie myśleć tak sztampowo, tylko zamiast skupiać się na jakimś właśnie programie, który mają w głowie, czy takim wzorze, który mają w głowie, na realnych potrzebach dziecka i patrzeniu tego, co działa, co nie działa, czego ono w tej chwili, żeby się też nie bać, nie? Ufać w to, że to dziecko nam dobrze pokaże, albo że ja będę dobrze czuła, czego potrzebuję. Ja i moje dziecko.
No i wymaga to trochę od rodziców też teraz, nie tylko ta szkoła, ale tu rodziców przede wszystkim to brakuje szacunku i jest taka zwaśnione strony i jest nagonka na nauczycieli generalnie i takie szczucie wzajemne, to też nie pomaga, ale też rodzice te ambicje i te ambicje swoje, które przekładają na dzieci i dzieci nie wytrzymują tej presji w pewnym momencie, nie? To też jest jakby ta samoświadomość rodzica, że ono nie musi realizować moich ambicji.
Tak.
Dlatego, co mi się, nie wiem, nie udało, niekoniecznie to było w ogóle dobre, bo to też często, jakbyśmy weszli w terapię głębiej, to się okazuje, że te ambicje tych rodziców, to wcale nie są ich ambicje, tylko wpojone przez ich tam jeszcze poprzednie pokolenie, tak, nie? Tak. I to jest taka samoświadomość, więc tu pracę byście mieli niezależnie. I to takiej tej wartościowej, tak. Nie? Że, żeby jakby kierować na ten wyższy poziom samoświadomości, gdzie jesteśmy tam, odkrywamy nowe rzeczy, że nie gasiłabyś pożarów, tylko mogłabyś powodować, że ten człowiek wchodzi na kolejny etap. To byłaby praca i byłoby jej bardzo dużo, więcej.
My to też na szczęście robimy, bo to jest też coś, co mnie najbardziej, nawet nie wiem, jakiego słowa użyć, najbardziej kręci, to może to jest złe słowo, ale rzeczywiście tak jest. Jak widzę, że ten nastolatek na przykład, czy ten dzieciak jest już po kryzysie, czy jakoś wyszliśmy z tego kryzysu i on zaczyna widzieć różne rzeczy i zaczyna właśnie, tak jak mówisz, głośniej mówić o różnych rzeczach, czy odważać się do tego, żeby podejmować własne decyzje, nawet czasami, jeżeli się nie spodoba to do końca rodzicom, nie? Ale próbować różnych rzeczy. Mnie to, niezwykle to mnie satysfakcjonuje, jak nie? Przychodzi taki zmarnowany i w złym stanie psychicznym i udaje się i widzę, że on po prostu, no może nie rozkwita, bo nie chcę też tak romantycznie i dramatycznie, ale że wiesz, że się budzi, nie? Ta taka dobra energia, to jest naprawdę, naprawdę wartościowe.
I potem jeszcze lęki, tutaj apel do rodziców, bo potem lęki dziecka, czy może powiedzieć rodzicom, co on chce w życiu robić, albo że chce, nawet jak to będą pomysły nie zawsze przemyślane, to on odkryje, no, to nie jest tak, że to jest dane mu na, traktujmy to jako doświadczenia i te doświadczenia mogą się kończyć, to nic złego, nawet jak on po roku stwierdzi, no nie, to jednak nie dla mnie i pójdzie w innym kierunku, ale te doświadczenia go nauczą. To będzie taka droga, która będzie mu sprawiała satysfakcję, bo to droga przez niego obrana, więc nawet nie będzie odbierał tego jako porażek, to jest moja perspektywa i obserwacja. Jak widzę, jak ci młodzi ludzie sami wyznaczają sobie te cele, to ta porażka nie jest porażką, tylko jest pewnym fajnym doświadczeniem, okej, nauczyłem się czegoś, nauczyłam.
Tak, i to jest, wiesz, to też jest takie może banalne, co powiem, ale bardzo to do mnie przemawia, że to jest model, do którego niezwykle zniechęca szkoła, nie? Która mówi, nie wolno popełniać błędów, jedynka, to jest coś, czego musicie unikać najbardziej i to też są rozmowy z tymi bardzo mądrymi czasami i bardzo świadomymi nastolatkami, że no jak to działa, nie? Że ja z nimi rozmawiam, że mogą popełniać błędy i wręcz mają i się ich mają nie bać, bo dzięki nim się uczą i rozwijają, no a byli, nie wiem, lata całe w miejscu, które im mówiło, no nie wolno, będziemy cię karać za to, że popełniasz błędy, bo to jest coś złego, nie? Błędów należy unikać, no to jest trudne. I to jest, ja miałam też, mogę taką osobistą może taką wycieczkę tutaj zrobić i ja miałam bardzo duży z tym kłopot po wyjściu ze szkoły, żeby właśnie jakoś poradzić sobie z tą frustracją, że ten model szkolny nie odpowiada życiu. Naprawdę to było dla mnie bardzo trudne, więc dobrze ich teraz rozumiem. I też myślę, że dużo wcześniej ta świadomość jest ważna. Ja ją gdzieś tam dopiero po studiach nabyłam tak naprawdę, a cieszę się, że oni już to widzą wcześniej, czy na poziomie liceum, czy nawet późnej szkoły podstawowej, że zaczynają widzieć, że to nie ma przełożenia. I że żeby dobrze żyli, potrzebne jest, no nie chcę powiedzieć coś innego, ale na pewno coś jeszcze.
To był taki jeden z uczniów już, którzy absolwentów, którzy jest taki buntowniczy, mówi ci coś, że jest dzik, dużo na TikToku
Możliwe, tak.
W każdym razie on fajną rzecz powiedział, że jak jakby zadawał pytanie swoim kolegom czy koleżankom, jak to na te piątki, bo ja muszę, on mówi, nie wyjdzie nigdzie, bo muszę dostać piątkę, ale po co, dlaczego ci ta piątka? I tak drążył temat, no i to sobie tak de facto to nie wiedzą. Myślą, że, a to działa jak narkotyk, bo on mówi, żeby ją, czy jego ta piątka zadowoliła, to było spoko. Ale to jest jak narkotyk, czyli jak dostaniesz jedną, drugą, trzecią, czwartą, to nie, że jesteś już nasycony, tylko dostanie oceny 4 na przykład, to już jest dramat, to już jest w ogóle, ale dalej się zastanawiał, po co, nie? Bo jakby, czy to jest celem samym w sobie, nie? I taką presję i stracenie życia kompletnie prywatnego, stracenie tego rozwoju, tylko żeby właśnie w te ramy wejść i żeby się wpasować, nie wiem, żeby rodzice mogli się u cioci na imieninach pochwalić z tego. I jeszcze jedną rzecz, tylko podsumuję z tego, co mówisz, bo to są bardzo wartościowe rzeczy. Ja jestem w ogóle przeciwny ocenianiu. Uważam, że w szkole nie powinno być oceniania i w Finlandii też do 16 roku nie ma oceniania, jakoś sobie radzą z tym. Ale nawet odkryłem pewien fenomen dla mnie, bo była jedna szkoła, która przychodziła transformację, w której jakby prowadziłem wywiady. Jest to zresztą na kanale, podlinkujemy, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to w tym odcinku znajdziecie ten odcinek z tą właśnie uczennicą, o której mówię, która to mówi. Ja mówię, bo część klas już była bez ocen, a z oceny tylko opisowe, no i jedna na koniec roku tylko wystawiana, może w semestrze też, ale niekoniecznie, jedna jest wymagana w każdym razie prawnie, ten tak, na koniec roku. Tak. I ona była akurat w tej klasie, która się nie załapała na te przemiany i już nie chcieli im zmieniać, chyba była w 7 klasie i już kontynuowała do 8, miała oceny. Ja mówię, no to co pewnie żałujesz, że masz oceny czy coś, ona mówi, nie, dlatego, że nauczyciele wytłumaczyli, że to jest tylko taki punkt odniesienia, że to jak dużo zależy od tego podejścia. I właśnie to był dla mnie punkt zwrotny taki też w myśleniu, że to dużo zależy od nas, jak to przekażemy tym dzieciom, jak to później zinterpretujemy, że nawet te oceny, okej, jeżeli ktoś jest bardzo przywiązany, ich one zostaną, ale samo podejście już do tego, że nie jesteście debilami i jakby wszyscy zasługujecie na dynki, żeby cię rowy kopać, czy coś takiego, nie? To nie o to chodzi, żeby kogoś tam dołować, czy dostał złą cenę, tylko ten proces jest ważny i że oni to traktują, nauczyciele tak przygotowali akurat tą uczennicę, nie wiem, czy wszystkich, bo to był jakby tylko wywiad jakiś tam pojedynczy, ale uważam, że tak, bo byłem tam i rozmawiałem także poza wywiadami. To jest fajne właśnie, że oni przestają odbierać te ceny nawet jako coś takiego i takie wyluzowanie i to, że oni chcą do szkoły chodzić. Nauczyciele, że są zadowoleni, że uczą, a nie, że narzekają i muszą się najpierw wygadać z emocji tych negatywnych, nie? To jest to chyba, o czym warto pomarzyć.
No, pomarzyć, ale na szczęście tak, jak wspomniałam, wydaje mi się, że jest sporo nawet tutaj w Poznaniu takich szkół, które myślą niesztampowo i już próbują poza ten schemat wychodzić. Ja nawet, bo wspomniałeś o wiejskiej szkole, w której byłeś i uczyłeś. Ja w ogóle jestem fanką wiejskich szkół, tych małych, takich małych społeczności, gdzie jest bardzo duża znajomość uczniów i nauczycieli.
Brak
gdzie
anonimowości.
Brak anonimowości, wszystkich się zna z imienia, trochę się zna historię. I sama mam w głowie kilka takich też szkół właśnie wiejskich, małych, gdzie mimo, że są to szkoły publiczne, systemowe, to udaje się robić to, o czym mówisz. Udaje się wychodzić poza, mimo, że no, posługują się ocenami, natomiast no, dzięki temu, że właśnie jest, nie wiem, 11, 15 dzieci w klasie i małe grono nauczycieli, z którymi można mieć bliskie relacje właśnie i w gronie pedagogicznym i z uczniami, no to udaje się te rzeczy ustalać i udaje się te rzeczy wprowadzać.
Potwierdzam i wiele rzeczy się udało i to, że rozmawiamy tak fajnie z wychowawczynią, że możemy poruszyć kwestię właśnie przedstawienia problemu, że nie jest to jakimś tam pismem i na ostrzu noża postawiona sytuacja, to już jakby o tym dowodzi. że zlikwidowali dzwonki, że to już spowodowało, że nie ma hałasu takiego, że fajnie jest opuszczać klasę, że podczas przerwy jest dużo przyjemniej, fajniej, że strefy jakieś tam dla dzieci, że dziecko nie jest animowe, potwierdzam, tylko i wyłącznie, że mega dużo się w takich szkołach dzieje i to trzeba doceniać też. Te zmiany na plus akurat. I to jest możliwe, to też jest fajne, nie? Że, a jeżeli byś miała polecić, bo mam akurat córkę to w 8 klasie, jakieś szkoły średnie, te dobre przykłady, nie będziemy tych złych poruszać. Jakie byś topowe 3 poleciła też tym osobom, które są?
No mogę powiedzieć o szkołach, z którymi my współpracujemy i do których kierujemy nasze dzieciaki i młodzież i do tej pory jestem bardzo zadowolona z tego, jak, no bo mamy z pierwszej linii, że tak powiem, feedback, dzieciaki nam wszystko powiedzą, więc jakby w ogóle wszystko powiedzą, więc wiemy, jak to wypada. Ja uważam, że bardzo dobrą szkołą jest liceum Romka Strzałkowskiego, to są, jeśli dobrze pamiętam, szkoły Harmonia, to jest szkoła podstawowa, i liceum, które jest w Suchym Lesie i na Jeżycach, właśnie na ulicy Romka Strzałkowskiego, nie wiem, czy w tej chwili nie mylę imienia z ulicą. Mhm. Natomiast to jest publiczne, obie te placówki, zarówno w Suchym Lesie, jak i na Jeżycach, są bardzo otwarte, bardzo z elastycznym podejściem, bardzo skoncentrowane na dziecku i jego potrzebach, indywidualnie podchodzące do dzieciaków, bardzo też bazujące na relacjach. Na przykład ujęło mnie to, że w zeszłym roku, jeśli dobrze pamiętam, czy 2 lata temu nawet, pewnie w tych latach kolejnych też tak było, na przykład w pierwszym tygodniu była zorganizowana wycieczka integracyjna dla pierwszych klas z dyrekcją też po to, żeby się poznać, po to, żeby się trochę zaznajomić ze sobą, żeby wejść w ten rok szkolny już z dużo większym takim właśnie osadzeniem w tej placówce i z innymi niż tak po prostu wrzuceni w systemie, wrzuceni w klasę. Nie? Także bardzo mi się to podobało. Ale to tylko jeden z przykładów. Albo, nie wiem, rozpoczęcie roku szkolnego w postaci ogniska wspólnego. Nie takiego apelu na gdzieś tam podwórku z hymnem i przemowami, tylko w luźnej atmosferze takiej właśnie, gdzie można się poznać, spotkać i porozmawiać ze sobą. Także to są niewielkie przykłady, ale bardzo, bardzo moim zdaniem wartościowe. Inną szkołą, z którą współpracujemy, jest Liceum Akademickie Linde.edu.pl, tak chyba się nazywają. Mhm. Też bardzo ciekawa placówka, też mocno nastawiona na ucznia, na jego potrzeby, na indywidualność, z szacunkiem też do różnych odmienności, odmiennych potrzeb, czy wyjątkowych potrzeb. I trzecią szkołą, którą bym poleciła, natomiast z nią się dopiero zaznajamiamy, aczkolwiek jestem na razie pod takim dużym wrażeniem, to jest szkoła Liceum numer 38. To jest szkoła niedaleko Parku Sołackiego. Bardzo ciekawa placówka. Nie mamy z nimi jakiejś dużej, takiej długotrwałej współpracy, ale trafiło tam kilkoro dzieci naszych i tak obserwuję ich od wakacji i bardzo na razie mi się podoba to, co słyszę. I też słyszałam dobre rekomendacje od rodziców, dlatego poleciliśmy tą szkołę właśnie naszym ósmoklasistom.
Super. Chyba fajnie, że się dzielisz też. Nie mówmy o tych złych przykładach, bo faktycznie nie chodzi o to, przez pokazywanie dobrych przykładów inni mogą się inspirować i gdzieś tam wyciągać wnioski. Te rzeczy, które wymieniłaś chociażby, a jak się spotykają, jak się integrują, to ktoś może powiedzieć, że to są błahe rzeczy, ale to pokazuje, na czym jest koncentracja.
Tak.
I to jest ważne.
Tak. Też mają zbieżne cele z naszymi, więc ja, to są bardzo subiektywne przykłady też. Ja nie mam poczucia, że mam wiedzę na temat wszystkich
ranking.
Placówek. Tak, to nie jest ranking. Natomiast na pewno mają zbieżne cele z naszymi, na pewno mocno na relacje stawiają, z bardzo dużym szacunkiem, a o to nam chodzi, żeby też te dzieciaki, które wypuszczamy, czy gdzie rekomendujemy placówki, no żeby się spotkały właśnie z przede wszystkim uznaniem ich potrzeb i poszanowaniem dla ich potrzeb indywidualnych.
Super, bardzo Ci dziękuję za te rekomendacje. A jakbyśmy mieli przejść do Was, do centrum, to jakie grupy wsparcia w ogóle oferujecie i w jakim kierunku to u Was podąża? kto u was może znaleźć jakby pomoc?
Głównie to są takie trzy grupy odbiorców. Przede wszystkim my swoją ofertę kierujemy do rodzin. To nigdy nie jest tak, że przychodzi do nas, nie wiem, dziecko i ono jest potraktowane jako indywidualny byt, który wchodzi i wychodzi. Zależy nam na tym, żeby tym wsparciem objąć całą rodzinę, w zależności od tego, kto tego wsparcia potrzebuje. Głównie to są rodzice, rodzeństwo, czasami dziadkowie angażują się też i przychodzą na przykład na grupy wsparcia dla rodziców razem z rodzicami, co też jest niesamowite, że mamy
mega
kilka pokoleń, mamy taką bardzo, bardzo fajną panią, która jest babcią, przychodzi ze swoją córką, która jest mamą i też niesamowitą perspektywę wnosi, właśnie tą perspektywę bycia babcią, nie? Tego kolejnego pokolenia i przyglądania się, jak wnuk się rozwija, mierzenia się z różnymi trudnościami. To akurat jest dziecko w spektrum autyzmu, także o spektrum rozmawiamy, bo jednym z dużych takich kawałków naszej pracy to jest wspieranie osób w spektrum i ich rodzin. I w tej chwili grupy wsparcia, które funkcjonują, to są dwie dla rodziców dzieci i młodzieży w spektrum. Mhm. Jedna to jest grupa stacjonarna, spotyka się co 2 tygodnie, druga to jest grupa online, spotyka się co tydzień. Była też taka potrzeba, żeby grupę online stworzyć, dlatego że mamy sporo rodziców przy centrum, którzy mieszkają za granicą albo mieszkają w innych miastach i szukają tego kontaktu takiego stałego, regularnego. To, co myślę, że jest ogromną wartością, to to, że grupy wsparcia są nieodpłatne. Także może w nich brać udział każdy, są otwarte, można przyjść, wyjść. Jeżeli się komuś nie spodoba, czy nie może wziąć udziału, tak, to są takie bardzo swobodne spotkania, co nie oznacza, że nie są głębokie, bo zwykle są bardzo głębokie. Ludzie rzeczywiście czasami mówią o bardzo trudnych rzeczach, a czasami się całą godzinę śmiejemy i żartujemy, także to też zależy od spotkania.
Może mogę tylko gorąco polecić po tym wstępie, który powiedziałaś. Damy link w opisie, mhm. żeby można ewentualnie przejść i od razu przejść do właściwej strony, mhm. do tego, żeby ewentualnie się zgłosić. I online'owo można się zgłosić i stacjonarnie, tak?
Dokładnie, tak. Online'owe mamy grupę na Facebooku, to jest taka grupa zamknięta.
Też
dla
damy
rodziców,
link w opisie.
Dobrze, dla rodziców, którzy działają przy centrum, tam trzeba trochę weryfikację przejść, bo nie chcemy, żeby to była taka grupa. No, też dbamy o bezpieczeństwo osób, które w tej grupie są i właśnie online'owa grupa spotyka się co tydzień na Skype'ie bodajże, jeśli dobrze pamiętam, a ta stacjonarna u nas w centrum, jesteśmy Poznań Kiekrz, także od tej zachodniej strony.
Tu mi wybrzmiało coś, czego mi brakowało, że podchodzicie bardzo holistycznie do problemu, no bo jeżeli dziecko trafia do was, to nie zawsze jest problem dziecka.
Tak jest, albo nie zawsze tylko to jest problem dziecka, dokładnie. Bo też nie chciałabym tak radykalnie iść o tym i mówić o tym, że to zawsze jest związane ze środowiskiem. Natomiast to rzeczywiście wyniknęło, tak, stworzenie całego centrum wyniknęło z potrzeby oddolnej, ponieważ ja długi czas pracowałam sama w gabinecie jako psycholożka i spotykałam się z dziećmi i ich rodzinami. I po pierwsze właśnie były takie sytuacje, gdzie widziałam, że ewidentnie rodzice potrzebują swojego wsparcia terapeutycznego, czy to w parze, czy indywidualnie, że to jest jakaś taka potrzeba, której ja niestety nie jestem w stanie zaspokoić. Ja pracuję indywidualnie, no nie pracuję systemowo w takim sensie, że biorę na spotkanie sobie tutaj całą rodzinę i z nimi razem pracuję, także nie byłam w stanie tego zaspokoić, a czasami rodzice mówili, Tak bardzo, bardzo prosto mówili, słuchaj, no my bardzo byśmy chcieli poznać innych rodziców, którzy mają podobnie i czy możemy coś takiego zorganizować. No i właściwie ta oddolna siła tych rodziców, którzy do mnie przychodzili, spowodowała, że w tej chwili mamy też terapeutów dorosłych, którzy czasami obejmują wsparciem rodziców, jeśli jest taka potrzeba, psychoterapeutów indywidualnych, którzy na przykład pracują, nie wiem, z mamą, czy z tatą, czy z rodzeństwem, czy z babcią, jeżeli jest taka potrzeba. Tak, na szczęście tych babć i dziadków coraz więcej też się do nas zgłasza.
A to jest mega. Tak. Jakoś tak mi nie, w stereotypie moim nie widziałem babci czy dziadka na terapii, więc ja cię kręcę, bo to takie kiedyś było coś złego, coś takiego, co pokazuje problem. Mm-hmm. Problemów nie można pokazywać na zewnątrz. Trochę moralność pani Dulskiej, czyli trzeba to zachować u siebie w domu, a tu jednak fajne przykłady dajesz. Mm-hmm. Napawają mnie optymizmem, jakby, że jednak to jest, to są fajne rzeczy, bo też to poruszasz, bo trochę pocinasz gałąź, na której siedzisz, jakby ktoś z zewnątrz, że jak to, przecież nie chcesz tylko terapii, tylko jeszcze wzajemnie pozwalasz, żeby ludzie pomagali sobie wzajemnie. Ta, o to chodzi.
No ale o to chodzi. Ja naprawdę mam sporo rzeczy do robienia. Ja naprawdę nie chcę, żeby ktoś u mnie latami siedział, że tak powiem, bardzo, bardzo prosto. Dla mnie to jest niesamowite, jak ja widzę, że wiesz, na przykład w tej grupie wsparcia, tak, czy tej grupie samopomocowej, ludzie zaczynają się ze sobą poznawać i zaczynają, nie wiem, się odwiedzać. Albo wiesz, na przykład tak, nie wiem, rodzic, który przychodzi do nas, staje się po jakimś czasie liderem i zaczyna swoją grupę prowadzić. No przecież to jest idealne rozwiązanie, że to jest taka trochę machina, która sama się potem nakręca i ta pomoc może się dalej szerzyć, nie? Że to nie zostaje u nas. No i to jest, no to o to chodzi, nie? To o to chodzi. My naprawdę mamy pełne ręce roboty, więc
wierzę. I to jest faktycznie, że psychologów i psychiatrów jest za mało w stosunku do dzisiejszych czasów, albo czasy są złe. Bo ja to zawsze tak mówię. Albo jedno, albo drugie. Mm-hmm. A może jedno i drugie, bo generalnie nawet jakby czasy były lepsze, to ludzie by odkryli, żeby wejść na kolejny poziom świadomości, że ten psycholog jest potrzebny, a niekiedy nawet psychiatra współpracujący z psychologiem, jeżeli to jest jakby głębszy problem, ale że to nic złego, że to jest coś takiego, gdzie możemy wejść na kolejny poziom naszego rozwoju. I często musi nam ktoś pomóc neutralny z zewnątrz, bo jest zupełnie inne spojrzenie na to. Mm-hmm. I to nic złego. A wspomniałeś na samym początku, że wspieracie też osoby w spektrum autyzmu.
Tak.
Czy tam to podejście jest zupełnie inne? Tam są inne potrzeby?
I tak, i nie. Na pewno tak. No, widzisz, to jest trochę złożona kwestia, dlatego że konieczne jest mieć wiedzę dotyczącą spektrum autyzmu, jeśli chce się współpracować z osobami w spektrum autyzmu i z ich rodzinami. Myślę, że nie mając tej wiedzy, nie mając tej takiej specjalistycznego podejścia, standardowymi, tak powiem, technicznie, metodami, technikami, można zrobić trochę krzywdy, jeśli się tej specyfiki nie zna, bo no jednak osoby w spektrum trochę inaczej się komunikują, trochę inaczej, a czasami bardzo inaczej świat odbierają, myślę o sensoryce na przykład, wiesz, odbieraniu światła, dźwięków, nie wiem, dotyku, zapachu, no i nie wiedząc tego, nie zdając sobie z tego sprawy, myślę, że taki typowy terapeuta może zupełnie inne wnioski wysnuć na podstawie zachowania danej osoby, niż ten, który tę wiedzę ma, bo nie wiem, wyobrażam sobie, że nie wiem, przychodzi osoba w spektrum do gabinetu i jest zimno, albo jest średnio zimno, ale ona odbiera to zimno bardzo dotkliwie i nie jest w stanie tego zimna wytrzymać. Terapeuta odbiera tą temperaturę inaczej, jemu jest okej, jemu jest w porządku, dla niego ta temperatura nie robi różnicy. I nie zdając sobie sprawy z tego, że ta osoba może zupełnie inaczej to zimno odbierać i może nie być w stanie zakomunikować tego, że inaczej to odbiera, może jej zachowanie bardzo różnie zinterpretować i wyciągnąć z tego zupełnie nieprawdziwe wnioski. Nie? Jakieś dotyczące, nie wiem, już nawet trudno mi podać jakiś konkretny przykład, ale myślę, że wiesz, o co chodzi.
Tak,
nie?
Tak,
że, że to zupełnie może iść w innym kierunku, niezgodnym z tym, czego ta osoba potrzebuje. I dlatego na początku powiedziałam, że i tak, i nie, bo z jednej strony można mówić o tym, że osoby w spektrum te potrzeby mają inne, odmienne, ale właściwie to dotyczy każdego człowieka, że my nigdy nie wiemy, nie? Czy ta osoba, nie wiem, odbiera świat tak, jak my odbieramy. Że im bardziej idziemy w jakiś szablon i im bardziej idziemy we wzorzec, no to tym bardziej się oddalamy od tego indywidualnego człowieka i jego potrzeb, i jego przeżywania świata, i jego, nie wiem, świata wewnętrznego.
Rozumiem. I powiem ci, że jeżeli tak by terapie były prowadzone, to nabrałoby większego sensu, bo niestety, jak obserwuję, to one też często może przez to, że macie za dużo tej pracy, że przyjmujecie za dużo pacjentów, to one też są już robione, nawet psychiatrzy z psychologami nie współpracują. To jest dramat jakby totalny, że psychiatrzy w naszym kraju głównie się zajmują wypisywaniem recept i uzależnieniem od leków pacjentów. To myślę, że jakbyśmy to indywidualne podejście, ale myślę, że to też szkoła odgrywa, znowu wracamy do tego punktu wyjścia.
Tak.
Jesteśmy tak zaprogramowani, że musimy wszystko w szablon ubrać i checklistę zrobić, najlepiej ocenę i zaklasyfikować do jakiegoś tam stanu tego pacjenta i go wyleczyć w tym momencie. Nie? To podejście indywidualne ma szczególnie dużo znaczenia w waszym zawodzie.
Tak. A jeszcze sobie pomyślałam o tym, że mówiłeś o tym holistycznym podejściu, bo to jest trochę tak, że bardzo nam zależy na tym, że jeśli przychodzi do nas dziecko, to że z jednej strony my zaopiekowujemy rodzinę i też patrzymy na to, jakie miejsce w tej rodzinie to dziecko zajmuje i jak mu w tej rodzinie jest, i z drugiej strony zaopiekowujemy szkołę po to, żeby zobaczyć właśnie, jak jest temu dziecku w szkole, żeby poznać nauczyciela, poznać to drugie po rodzinie właściwie najważniejsze środowisko jego rozwoju. Bo czasami jest tak, że wcale nie potrzeba jakiejś niesamowicie długotrwałej interwencji względem tego dziecka, jakkolwiek technicznie może i przedmiotowo to zabrzmi, ale niech zostanie, tylko czasami wystarczy dokonać jakichś zmian w tym środowisku, żeby dziecko lepiej się poczuło i lepiej funkcjonowało. Znowu to trochę przedmiotowo brzmi, ale mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi.
Tak, oczywiście, że bo dwie strony się cieszą wtedy. Jeżeli dasz wskazówki nauczycielowi i pewne jego metody niekoniecznie są dobre, on je zmieni, to i poczuje, jeżeli dziecko się lepiej poczuje, to w konsekwencji on też się będzie lepiej czuł, bo będzie miał sprzężenie pozytywne od tego dziecka, a nie negatywne, które dostaje. I on się frustruje jeszcze bardziej i nie rozumie jakby często tych zachowań. A ty jako osoba tak z zewnątrz możesz mu naturalnie doradzić, że tylko zmiana metod powoduje już zupełnie inny odbiór przez dziecko.
I to jest trudne, bo to powoduje, że my mamy dużo więcej pracy, bo jesteśmy w kontakcie z rodziną, też poznajemy tą rodzinę, jesteśmy w kontakcie ze szkołą, poznajemy tą szkołę, ale trudno mi sobie wyobrazić inną drogę i jakieś wycięcie tego dziecka z tych dwóch środowisk i działanie wobec niego. No wydaje mi się to bardzo nieskuteczne, już tak mówiąc produktywności językiem, nie? Że to są bardzo nieefektywne. A propos jeszcze psychiatrów, to my mamy takie szczęście i mam nadzieję, że je będziemy mieli jeszcze przez długi czas, że mamy we współpracy lekarkę, z którą rzeczywiście jesteśmy w takim kontakcie messengerowym i na bieżąco też możemy kontaktować się w sprawie jej pacjentów, naszych wspólnych pacjentów, których oni leczą. Także to jest niesamowite szczęście, chociaż powinien to być standard. Nie?
Tak, ja nie chciałbym uogólniać absolutnie, żeby się nikt, żaden psychiatra nie poczuł urażony. Mm-hmm. Ja to wyciągam na podstawie, nie wiem, 10 moich doświadczeń z osobami, które miały i one są niestety negatywne. Mm-hmm. Może mam pecha i akurat moja próbka tych 10 osób, które opowiadały, bo z reguły opowiadamy też o negatywnych doświadczeniach.
Tak,
jak ktoś ma pozytywne doświadczenie, to często on mi opowiada, bo jest to dla niego wstydliwe, czy nie chcę o tym mówić. Także nie mówię, że mam pełną wiedzę o tym, natomiast z obserwacji migawkowych widzę, że to tak chyba nie funkcjonuje.
Nie funkcjonuje. Ja się z tobą zgadzam, my się tej naszej lekarki tak trzymamy kurczowo, bym powiedziała, żeby rzeczywiście, no bo znowu też nie wyobrażam sobie inaczej. Nie?
Ta współpraca jest niesamowita, bo nieraz ten psychiatra jest potrzebny w tej terapii i to powoduje tylko i wyłącznie zwiększenie efektywności, ale to, co powiedziałaś. Jeżeli nie włączymy w to szkoły, na przykład ona jest źródłem, albo rodziców, którzy są źródłem, i nawet najlepsza praca tu nie spowoduje od razu zmian, bo będziemy cały czas...
Tak, w tym samym sosie, nie? To wtedy to jest praca moim zdaniem podtrzymująca, nie? Jeżeli mamy jakiś kłopot w otoczeniu, w środowisku, a my pracujemy z wycinkiem tego środowiska, znowu przedmiotowo, no ale niech tak znowu zostanie, no to jest dla mnie podtrzymywanie, a nie wprowadzanie zmiany. Ja mogę podtrzymywać latami, nie? Ale czy to o to chodzi? No, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wprowadzić zmianę w stosunkowo jak najkrótszym czasie, żeby ten cały ekosystem mógł dobrze funkcjonować, nie? Jeżeli się da, oczywiście, no nie zawsze się da, czasami to wymaga rzeczywiście długiego czasu, ale, ale jako cel, jeżeli byśmy o tym celu mieli powiedzieć, no to widziałabym to jako wprowadzenie zmiany, nie? Czy zainicjowanie zmiany.
Super. A jakie są wasze potrzeby fundacji? Gdzie oczekujecie wsparcia? Gdzie poszukujecie partnerów? Czy tutaj jakby jakiś środowisk, które mogłyby was wesprzeć albo szukać jakiejś synergii?
Jak każda fundacja, na pewno potrzebami naszymi są potrzeby finansowe. To znaczy im więcej tych środków zewnętrznych mamy, tym więcej możemy działać nieodpłatnie. Wcześniej dosyć, może nie mocno, ale szliśmy w kierunku pozyskiwania środków zewnętrznych z grantów i w konkursach braliśmy udział. To się częściowo udawało, natomiast mam poczucie, że te nasze potrzeby były zdecydowanie większe niż to, co udawało nam się otrzymać, szczególnie, że organizacji pozarządowych jest coraz więcej, a tych środków jest niestety coraz mniej, więc one są dzielone, tak naprawdę nie zaopiekowują w pełni nawet wycinka tych potrzeb, tych w ogóle organizacji, nie tylko naszych, więc w tej chwili trochę idziemy w innym kierunku, szukamy rzeczywiście sponsorów, mieliśmy bardzo dobre doświadczenia, dostaliśmy między innymi darowiznę od jednego z takich dość popularnych youtuberów, więc trochę w tym kierunku w tej chwili idziemy. Założyliśmy, korzystamy też z różnych takich programów pomocowych, nawet nie wiem jak to nazwać, na przykład Funny Money, czy chcemy założyć Patronite w tej chwili, także szukamy różnych innych możliwości, to też bardzo jestem wdzięczna, mamy dosyć młody zespół i dziewczyny mają dużo bardziej niesztampowe pomysły niż ja na przykład, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków i myślę, że to może mieć dobre skutki, że to może przynieść dobre
super
skutki.
Super, a co może to przynieść darczyńcom, żebyś pokazał takie fajne, pozytywne przykłady, poza tym, że oczywiście mogą to odpisać od podatku, bo to jest darowizna i powiedzmy o tym, bo to jest też ważny argument. To co jeszcze może uzyskać taki youtuber, jakie były jego, jeżeli nie chcę wiedzieć kto, ale jakie były jego, czy pytałaś, jakie były jego...
Pytałam, bo to było dla mnie niesamowite, akurat to jeszcze było w zeszłym roku, jak dostaliśmy właściwie 2 czy 3 dni potem, jak dostaliśmy ogromny rachunek za gaz, który mnie przygniótł totalnie, po czym dostaliśmy darowiznę, jako tak, tą niespodziankę, która, więc miałam takie 4 dni czy 5 dni takiego rollercoastera, od dużego dołka do dużej radości. I rzeczywiście napisałam i zapytałam w ogóle skąd taka motywacja i czy chcę, żebyśmy powiedzieli też w centrum i dzieciakom i młodzieży o tym, że taką darowiznę dostaliśmy. On powiedział, że ma potrzebę, żeby pomagać. Też z tego co wiem, też dzieciaki opowiedziały, że miał taką historię trudną i kiedyś był jakoś mocno hejtowany w tym internecie, teraz się to zmieniło i chyba ma jakąś taką potrzebę rekompensaty za to, nie wiem. Także on nie chciał nic w zamian. Ja powiedziałam naszej młodzieży o tym, że od niego dostaliśmy, także też byli dość zaskoczeni i ucieszeni. A propos twojego pytania, to wszystko zależy od tego, czego też oczekuje ten sponsor, czy organizacja, która chciałaby przekazać darowiznę. No, jesteśmy teraz dość mocno w mediach społecznościowych widoczni, stajemy się coraz bardziej widoczni, więc jeśli to byłoby jakąś wartością, to na pewno. Mamy całą pulę różnych możliwości szkoleniowych, warsztatowych, jeżeli organizacja chciałaby z zakresu właśnie neuroróżnorodności. Ja w tej chwili jestem też angażowana w projekty związane z neuroróżnorodnością w biznesie i w miejscach pracy, więc ten obszar się też mocno otwiera. Także też jesteśmy w stanie na zasadzie wymiany i współpracy taką ofertę zaproponować.
Tak, jeszcze myślę, że jeżeli nawet dana firma społeczna odpowiedzialność biznesu, są jakieś certyfikaty inne, ale nawet jeżeli daje wam datek, darowiznę i w tym momencie miałaby z tego tytułu nawet jakąś reklamę, to też nic złego, bo to jest fajne, bo z jednej strony pomagacie wy różnym osobom, a dzięki tym środkom jeszcze większej ilości osób, a z drugiej strony ona przyczynia się do tego i ma z tego tytułu jakieś korzyści, to nie bójmy się, że to też nic złego, żeby ten youtuber akurat bardzo szlachetnie się zachował, bo chciał pomóc i to też jest bardzo fajne, a nie chciał za to poklasku, ale w drugą stronę firmy działają no, biznesowo raczej, są nastawione biznesowo, jeżeli wydają na eventy po 100-200 tysięcy, 300 widzę i zapraszają jakichś sławnych muzyków, to tak ja bym się zastanowił nad zasadnością wydania 200-300 tysięcy, żeby zaprosić jakiegoś topowego muzyka, żeby zagrał na koncercie z pracownikami, czy nie więcej da mu darowizna i wspólne warsztaty dla pracowników, niż wydanie na jakiś event, który podnosi ego prezesa, bądź też kogoś tam, kto organizuje taki event.
To pewnie wszystko zależy od wartości, od celów. To też nie chcę negować kogoś, czy pomysłu zaproszenia jakiegoś wokalisty, tak jak
Zenka na przykład.
Na przykład.
Tak. Ja też nie.
My też chętnie zapraszamy, jeżeli pan Zenek miałby ochotę, to jak najbardziej.
Natomiast to do zasady, ja również absolutnie, tylko zgłaszam pod refleksję, że nieraz te priorytety wydawania naszych pieniędzy są nie do końca w tej hierarchii, mhm. nie, ważności. Jeżeli możemy pomóc na przykład naszym pracownikom w firmie poprzez takie działania, poprzez jakieś warsztaty fajne, a przy okazji zrobić dwa w jednym, mhm. to według mnie w hierarchii ważności jest to ważniejsze niż zaproszenie tego muzyka. Jeżeli to jest jedno i drugie, to super, nie? Ale gorzej, jak nie ma tego pierwszego, czy nie ma tej pomocy, a jest ten zanek, bo nawet pracownicy źle to odbierają, bardziej w tym kontekście, że pracownicy widzą, że nie dostają na co dzień pomocy, nie ma nastawienia na relacje, na inne, a tu przyjeżdża, oni zarabiają na niższą krajową, a przyjeżdża ktoś, kto dostaje, nie wiem, 100, 200, 300 tysięcy za koncert. To jakby jest bardziej do refleksji tylko i wyłącznie podejmowaniu decyzji, bo ludzie to widzą. Po prostu tak w skrócie. Są osobami myślącymi i potrafią wyciągać wnioski. Nie dobrze, jak w prasie się pojawi jakiś artykuł, ile wziął taki muzyk, czy coś, no to już składają sobie tutaj do celu. I nie miałem na uwadze, żeby zmieniać te priorytety, tylko żeby przemyśleć, czy wszystkie są w odpowiednim hierarchii ułożone.
No na pewno potrzeb jest bardzo dużo i to nie tylko nasza organizacja, bo właściwie wszystkie organizacje, może nie wszystkie, nie chcę tak generalizować, ale dużo organizacji pozarządowych się mierzy z tymi trudnościami. Też to była jedna z moich motywacji, dla których wolałam ten ciężar na razie działalności przerzucić na działalność gospodarczą, bo się bałam, że nie będę w stanie, tylko korzystając z projektów i środków zewnętrznych, zapewnić ciągłość tych naszych oddziaływań. A jednak nasza praca jest taka, że ja nie mogę powiedzieć, nie wiem, dzieciakom czy rodzicom, że my mamy pieniądze na 3 miesiące pracy, a na potem nie wiemy, nie? Że to było bardzo trudne. Także jeśli ktoś będzie miał ochotę, super, mamy już tabliczki w centrum od darczyńców, tych, którzy nam bardzo pomogli, szczególnie jak remontowaliśmy te powierzchnie, więc czy taka reklama, czy właśnie w mediach społecznościowych, jak najbardziej.
Bardzo Ci dziękuję za ten odcinek. Dodamy link też w opisie również do Waszej fundacji, żeby i do Facebooka, i do fundacji, i do tych wszystkich kwestii, które poruszaliśmy. No i mam nadzieję, że to też przyniesie jakieś pozytywne wydźwięki. Na pewno warto pokazywać tą dobrą pracę, którą wykonujecie, no i też iść w tym świat. Żeby świat się o tym dowiedział i żeby jak najwięcej dobra wróciło do Was.
Bardzo dziękuję. Trzymam kciuki, żeby tak było.
Cześć.